jak przyjechałam tutaj, to lubiłam sobie siadać tam pod tym krzyżem i patrzeć na wzgórza, lasy. Naprawdę jest piękny widok, przepiękny. To jest jakby taki oddech. Jak się patrzy w stronę południową, od tej wysokiej górki chełmskiej, to się czuje taką przestrzeń i oddech.
Mając może 12-13 lat, odkryłam zamek w Malborku. Nie taki, jaki on jest teraz. To już jest taka perła. Dużo rzeczy jest zrekonstruowanych. Dla mnie on był wyjątkowy właśnie też jako taka na poły ruina, bo nie był wtedy w dobrym stanie. Mój biedny stryj, nikt nie chciał się na to zgodzić, a on chodził ze mną. Zawsze wieczorami chodziliśmy po wale i oglądając Zamek Wysoki i kaplicę mariacką, chodziłam się pożegnać przed spaniem z zamkiem. I później na studiach w Wrocławiu miałam praktyki muzealne podczas wakacji. I przez miesiąc siedziałam w wykopie na zamku średnim bodajże i rysowałam przekroje archeologiczne. A później mogłam sobie chodzić w dowolne miejsca po zamku i naprawdę go poznałam. Także absolutnie moja miłość nie zmalała, tylko wręcz przeciwnie, wzrosła. I wtedy myślałam o tym, że ratowanie zabytków to jest coś takiego naprawdę wyjątkowego. No i dlatego tak pomyślałam, że jak skoro już coś mnie przywiodło na chwilę, czy na dłuższą chwilę, jak się okazuje, do Chełma, to Chełm też ma. Ma chyba taki najbardziej zapadający w serce barok. Barokowe świątynie, całą tą górę chełmską. No i sama historia, bardzo ciekawa, akurat średniowieczna, księcia, a później jak się okazało króla Daniela, który był tutaj może i krótko, ale wybrał sobie właśnie to miejsce na stolicę swojego państwa. Więc wydaje mi się, że ta Górka Chełmska jest magicznym miejscem i jak tutaj przyjechałam i w tamtym roku zostałam zachęcona, żeby zająć się właśnie takimi projektami związanymi z zabytkami, związanymi z kulturą, to pomyślałam sobie, wow, może to nie jest taki zły pomysł. No i się zaangażowałam. Zeszliśmy z tak zwanej Wysokiej Górki. Po lewej stronie mamy dzwonnicę, z której przed chwilą rozlegały się dźwięki dzwonu. Za dzwonnicą mamy w zasadzie szereg budynków, bo jest to kompleks. I jakby sercem tego kompleksu jest bazylika. I jest to bazylika Najświętszej Marii Panny. W tej chwili stoję przed nią. Piękna barokowa budowla, oflankowana innymi budynkami, które też pochodzą z czasów baroku. Jest też budynek dawnego klasztoru bazylianów. Piękny budynek, jeśli chodzi o samą architekturę. Jest bardzo prosty. Symetria okien, otworów drzwiowych, typowa dla baroku. Zresztą wszystkie budynki na wzgórzu świątynnym są bardzo piękne.
Chyba, która miała być o 11, jest teraz. Ja się zatrzymałem, tak.
Cześć Boże.
To nie pasuje teraz księdzu?
Nie no, ksiądz przyszedł, to podzielili tam na dzwonnicę, pójdą z opiekunami, jak ksiądz do krypt pójdzie z jedną grupą, później się zamienią i już. Znajdujemy się przy obiekcie klasztoru pobazylińskiego, który powstawał w XVII wieku. Było to miejsce, gdzie mieszkali bazylianie, więc na koniec obrządku grekokatolickiego, gdzie samo wzgórze chełmskie przez ponad 300 lat było pod opieką bazylianów. Od 8 wieków kult Matki Bożej jest związany z tym miejscem, w związku z tym potrzeba było też i obsady personalnej, przewodników duchowych, światłych również. Tutaj wielkie postaci z tej wspólnoty, biskup Jakub Susza, który przyczynił się do ogromnego rozwoju kultu Matki Bożej Chełmskiej. Jego dzieła znamy, jak wierzymy, jest pochowany w kryptach pod bazyliką. Powstał sarkofag i że są złożone szczątki biskupów i duchownych obydwu obrządków prawosławnego i grekokatolickiego, z wyeksponowaniem szczególnie biskupa Skarbka Porfiriusza Warzyńskiego, który tutaj był jednym z wielu duchownych patriotów, ale też przyjmował Tadeusza Kościuszkę, wspomagał powstanie kościuszkowskie, również modląc się za ojczyznę.
Też był unitą? Był bazylianem?
Tak, w 18 roku życia zmienił obrządek rzymskokatolickiego na grekokatolicki. Znaleźliśmy tutaj na pewno jego pochówek, bo znaleźliśmy pierścień rodu Warzyńskich, więc pochodził z rodu arystokratycznego. Stąd też to bogactwo tego miejsca i złożoność. Znowu wracając do klasztoru pobazyliańskiego, zaraz trwają badania, prace restauratorskie, gdzie odsłaniają te prace nam piękną architekturę, więc jest dobry kierunek.
Miał pan tak, tu postawić.
No.
A to pozostawię.
Tutaj wie pan, tu jak pan spoinuje, to trzeba by trochę nawiązać do tych spoin, które są historyczne. Troszkę trzeba cofnąć tą spoinę.
Jak cofnąć?
No, żeby to są tak nie, cofnięte.
Pan... Żeby nie na gładko. Nie, ja mówię o tamtym przebudowaniu.
A to pan tego, pan cofnie jeszcze w gładzie. No, tak jak to pan robił? Że tak. Ma pan 3 mm w
dół. Tak, no. tak, wie pan.
To no. Jeszcze pan wydrapie.
Bo to przed chwilą robione.
To jeszcze musi zastać, ale pan robi tak, jak żeśmy ustalili.
Tak, troszeczkę do cofnięcia.
Dobrze, nie ma sprawy.
Jesteśmy w piwnicy, w piwnicach właściwie klasztoru bazylianów i jesteśmy na pierwszym poziomie piwnic, bo jeszcze mamy drugi poziom, dawne lochy, już na głębokości 6-7 metrów, które początkowo było eksploatacją kredy, a zrobiono wnęki, obudowano cegłą, opłaszczowano i tutaj też taki loch jest. Tylko część klasztoru jest podpiwniczona. Są to jedne z najładniejszych w Chełmie piwnic, bo są to piwnice o bardzo ciekawych sklepieniach kolebkowych, żebrowo-krzyżowych, bardzo wysokie, wysokości 4 metrów mniej więcej. Tutaj w ścianie widać wyraźnie starszy fundament budynku, który był posadowiony wyżej. Jest zbudowany z zupełnie innego surowca, inna cegła. I bazylianie z jakichś powodów, nie bardzo wiadomo dlaczego tak wysokie potrzebowali piwnice, fundament wykorzystali starszego budynku i podbili go w części dolnej, sięgając do warstwy kredy. Czyli klasztor dla nas jest to zupełna niespodzianka, jest zbudowany dwufazowo. I stąd ta różnica. Część wschodnia bardzo głęboko podpiwniczona, dwa poziomy piwnic, natomiast część zachodnia, płytka, na razie nie stwierdziliśmy piwnic.
W tamtym roku zajmowałam się akurat przygotowaniem projektu pod dofinansowanie bazującego na dawnym Pałacu Biskupim, ogrodach biskupich i rezerwacie archeologicznym, który miałby być właśnie tutaj na Górze Chełmskiej, a w Pałacu Centrum Dialogu Kultur. Instytucja już taka muzealna, bardzo chciałabym ta ekspozycja archeologiczna i rezerwat archeologiczny, żeby rzeczywiście powstał tutaj. Bo w tylu miejscach na świecie widziałam takie rzeczy, w Wietnamie, na Malcie. Więc dlaczego nie tutaj, gdzie mamy tak cenne wykopaliska, tak cenne artefakty? Wcześniej zajmowałam się projektem rewitalizacji zabytków, ruin pałaców na Dolnym Śląsku. I to był projekt skierowany do studentów polskich i niemieckich. Byłam pod ogromnym wrażeniem ich zaangażowania, tego co przygotowali. Dlatego moim takim największym marzeniem było, żeby ściągać studentów też do Chełma. Bo młodzi mają otwarte głowy, mają też swoje doświadczenia, podróżują przede wszystkim i wydaje mi się, że trzeba z tego korzystać. I to jest chyba coś, co ja kocham najbardziej, bo sama stworzyłam fundację, która uratowała olbrzymi zamek, olbrzymie zamczysko, 6000 metrów kwadratowych i 6 hektarów parku w Gorzanowie, w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku i też odkrywały się nam tam cuda, bo jak się okazało, że te fundusze, które przypływają, są wykorzystywane w dobrym celu, to później było ich naprawdę coraz więcej. No i zamek istnieje, przyciąga ludzi, są tam imprezy organizowane. Tam właśnie pomagali mi też naukowcy z AGH, których później przyciągnęłam do Chełma i też są zafascynowani, więc trzeba korzystać z potencjału, jaki mają uczelnie, studenci. W ogóle potrzebne jest takie wsparcie z każdej strony.
Wie pan, już trochę lat robię w tym, to 43 rok. O, jest roboty tutaj na placu Łuczkowskiego, tutaj odnawiają tam te zabytki takie na świętego Mikołaja, cerkiew. Dobrze, że czasy takie nastały, że państwo trochę pieniędzy daje na to, bo jakby nie dawali, za co to zrobić? Trochę ludzie dadzą, trochę państwo i jakoś wspólnymi siłami to idzie do przodu. A tak by stało to i pustkami. To jest przyjemność, że tutaj się odnawia takie budynki. A to muruję tak, cegiełka po cegiełce i tutaj wklei trzeba kawałek cegiełki. O, filarki tutaj pomurować trzeba, tu pospoinować, takie ubytki. O to zostaje już, bo takie starocia, co tam po 2 cm, 3 są wydłubane, no to zostawiamy, żeby to mogli pooglądać ci, co będą zwiedzać. Tutaj będzie zasklepione i będzie szkło wstawione na świetle i tu schodki będą do bazyliki.
Wchodzimy do części południowej, najciekawszej. W tych dwóch piwnicach, bardzo dużych, były urządzenia grzewcze. W całym kompleksie, czyli w klasztorze i w bazylice w transepcie, Rosjanie pod koniec XIX wieku zbudowali bardzo nowoczesny system ogrzewania. Został tutaj wprowadzony od góry olbrzymi piec, którym podgrzewano parę lub wodę i rozprowadzano w sąsiednich budynkach i także w transepcie kościoła. I my na ślady tych urządzeń trafiamy także tutaj. Zbudowano specjalny podest, gdzie transportowano pewnie olbrzymie ilości tego surowca, węgla i pewnie kłód drewna. I tutaj na tych postumentach z cegły musiał być taki olbrzymi wiec typu jak takie parowozowe, że kocioł i palenisko. I stąd mamy szereg urządzeń wbitych w ścianę, to są rolki transportowe. One są ruchome dlatego, że rury podczas dostarczania ciepła wpadały w drgania. Za panem, który odtwarza bardzo ładny łuk, widzimy taką potężną żeliwną rurę, która prowadziła do tych rolek. I to ciekawe, to ogrzewanie było w rurach preizolowanych, bo znaleźliśmy też sporo korka. Korka w tym czasie dosyć drogiego surowca, ale używano do właśnie tych rur. W zasypkach było szereg cegieł różnego rodzaju. Cegły szamotowe, rosyjskie, angielskie, Ramzeja, więc te są dosyć znane, które używano właśnie przy piecach tych grzewczych. Mamy z czerwonego piaskowca detale architektoniczne. Kilka marmurowych płyt, one są bardzo dobrze wygładzone z góry, natomiast ciosane w kamieniu od strony spodniej. Parę rzeczy wyjątkowych, których funkcji nie znamy. Bardzo ciekawe, żeliwne obramienie jakieś okrągłe ze złoceniami. Więc tutaj planujemy właśnie pokazać te zabytki, które nie mieszczą się gdzieś w muzeum, natomiast są z tych obiektów, zarówno z bazyliki, jak i z klasztoru, a dokumentują różne fazy rozwoju architektonicznego.
Dzień dobry.
Ciągnie do hełma?
Nie ciągnie do hełma, mam tu mamę chorą.
No to wiem, że mamy, ale no, skoro pani zeszła do piwnicy, tutaj mamy nie ma. No to na Słowackiego chyba, nie?
W piwnicach jestem czwarty raz. I
widać zmiany?
Tak, ewidentnie widać zmiany, to jest raz, a dwa, tak trochę przygotowuję grunt pod przyjazd inżynierów z AGH. Muszę tu z panami poustalać, prawda, żeby się nimi troszkę zająć. I stąd właśnie pomysł mojego powracania, ponieważ potrzebujemy finansowania, żeby badania były większe, a w tej chwili to jest kropla w morzu, to co
znaczy, parafia my to patrzymy pozyskała troszeczkę inaczej, to znaczy parafia pozyskała na pierwszy etap. My badamy, no badamy, bo ja staram się wyrwać ułamki historii i połączyć w całość. Ksiądz zupełnie słusznie patrzy pod kątem turystyki i użyteczności.
Tak.
I ksiądz chce jak najszybciej wprowadzić do obiegu turystycznego. Stąd właśnie to tworzenie nawierzchni z cegieł. Mhm. Ksiądz jeszcze chce tutaj jednak robić turystykę ekstremalną, czyli w tym tunelu grzewczym wypuszczać skrypty turystów. No dla części, która jest w stanie to przebyć, to będzie to atrakcyjna sprawa.
tego jakaś przebudowa w XVIII wieku.
Bo przecież niesamowity grzyms w ogóle wieńczący, tak. Jest tak wydatny.
Prawda? Ale zakresu nie znamy. No jesteśmy na klatce schodowej na półpiętrze, między parterem a piętrem klasztoru.
Jest niesamowita, bardzo szeroka, z pięknym fryzem, zwieńczonym wydatnym grzymsem. Tak jak to wygląda, z mojego powiedzmy doświadczenia jako historyka sztuki, wydaje mi się, że mogła być naprawdę bardzo piękna balustrada. To jest ewidentnie reprezentacyjna klatka schodowa.
Tak, oczywiście.
Z pięknym sklepieniem też, prawda, tutaj nad naszymi głowami, które szczęśliwie się zachowało, aczkolwiek jest w bardzo złym stanie tutaj, tak jak widać.
I na pierwszym piętrze mamy korytarz na osi wschód-zachód budynku. Po stronie północnej były cele, natomiast najimponujący jest korytarz. Bardzo szeroki, przesklepiony, tak, zachowany w dużym stopniu w stanie pierwotnym.
Mamy gurty, które sprawiają wrażenie takiego sklepienia troszeczkę obniżonego, ale to jest tylko złudzenie, prawda? Bo pomiędzy tymi gurtami mamy sklepienia krzyżowe.
Można w takim razie wnioskować na podstawie tych bogactw architektonicznych, że ta społeczność bazylianów była bogata?
No była dobrze uposażona.
Zdecydowanie tak.
Tak, dlatego jak likwidowano klasztor, to część majątku po bazylianach została przekazana Rosjanom, którzy zasłużyli się między innymi w zwalczaniu powstańców styczniowych. I tutaj w hełmie pojawia się takie nazwisko hrabiego Lidersa, który w nagrodę za skuteczną walkę z Polakami uzyskał między innymi w hełmie dosyć spore majątki ziemskie. Mamy osiedle Bazylany, którego nazwa wywodzi się od Bazylianu, bo tam z kolei Bazylianie mieli majątek ziemski, folwark po prostu. Ta funkcja klasztoru, ona była do momentu, dopóki byli Bazylianie i byli biskupi unicy. Ostatni czas to 1875 rok i później ten teren przejmuje duchowieństwo prawosławne. Katedra jest zamieniona na sobór prawosławny i ten stan był do 1915 roku, kiedy z hełma wycofali się Rosjanie, a weszły wojska austriackie i niemieckie. Katedrę zamieniono na magazyn wojskowy. Co było w tym czasie w klasztorze, do końca nie wiemy, ale pewnie jakieś tam cele wojskowe, kwatery dla wojsk. W okresie międzywojennym w tym budynku nasiedlono 35 urzędników, bo w hełmie był problem mieszkaniowy. Nie tylko brakowało lokali dla różnych urzędów, ale również mieszkań dla urzędników. Ci urzędnicy mieszkali do 1939 roku.
Dzwonimy do księdza, tak? Szczęść Boże. Zostaliśmy zamknięci w klasztorze Bazylianów i chcielibyśmy poprosić, żeby nas ktoś otworzył. Oj, nie wiemy, bo panowie chyba skończyli pracę, a my tutaj jeszcze kończyliśmy nagranie i... Tak przypuszczałam, tak. To ja bardzo poproszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także zostaliśmy zamknięci. Zostaliśmy zamknięci i zaraz duchy mnichów nas, a może nas oświecą. To pomieszczenie też pamiętam, że ma bardzo ciekawe łuki. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda sklepienie. Ponieważ nie ma stropu i podłogi, została zdemontowana, to widać, jak pięknie wygląda sklepienie, które oglądaliśmy na dole, a tutaj mamy je od góry. Jakimi mistrzami byli wówczas murarze, którzy budowali coś takiego.
A to co za urządzenie? Ten sznur wiszący?
No, nie wiem, co to jest.
Wie pan, nie znamy wszystkich tajemnic
klasztoru. Tutaj jest też bardzo ważny element, wydaje mi się, architektoniczny, że do tego pomieszczenia wchodziło się po schodach, prawda? Czyli podłoga była wyniesiona, bo w klasztorze być może wewnątrz też, prawda, znajdowała się jakaś kaplica albo jakieś miejsce reprezentacyjne, bo do zwykłego pomieszczenia...
Pomieszczeń dużych to powinna być jadalnia, czyli refektarz, no ta biblioteka, która była, nie wiemy do końca...
Nie wiemy gdzie.
Tak. Prawdopodobnie była też kaplica klasztorna. To jest właśnie ta część chyba najbardziej tajemnicza budynku, te sklepienia. Tak wysoko sięgają, że praktycznie podłoga, jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy jeszcze legary i na tym ułożone deski, dół okna jest na wysokości podłogi.
Zapewne... No i strop, prawda? W tym momencie strop na pewno nie był tak nisko. Być może był belkowy. Jeśli był belkowy, przypuszczam, że był polichromowany i wówczas uzyskujemy naprawdę piękne pomieszczenie, bardzo przestronne.
Dobrze doświetlone, bo od strony południowej.
Tak, więc i od strony tutaj bazyliki.
I jesteśmy na piętrze, więc olbrzymia ilość światła wpadająca przez wysokie okna.
I te dwa otwory zamurowane, które były naprawdę dużymi wejściami, też nie wiemy dokąd prowadziły. No dużo takich tajemnic architektonicznych, ale powiedziałabym pasjonujące. Tutaj przydałyby się naprawdę duże pieniądze na porządne badania architektoniczne. O, otwierają nas. Bardzo dziękujemy. A jednak ratunek był potrzebny.
Widzi pani? Jednak
dziękujemy
się
przydał. Proszę bardzo.
Przeznaczenie tego budynku to na chwilę obecną baza hotelowo-gastronomiczna dla Centrum Dialogu Kultur, które powstaje. Więc jakby odpowiadając historycznie, tu mieszkali zakonnicy, więc są cele, które nadawałyby się do stworzenia pokoi gościnnych, noclegowych, na różne konferencje, spotkania. Ale to przed nami jeszcze dużo pracy, uwzględniając wszystkie piękne te odkrycia, trzeba z taką odpowiedzialnością za historię i to, co się da zachować, odtworzyć. My jesteśmy pokoleniem, które wchodzi w pewną spuściznę i które również po sobie zostawi spuściznę dla innych pokoleń. Ukłon w stronę historii tej pięknej ziemi chełmskiej, ale jednocześnie przez przywracanie świetności tych obiektów zaproszenie również potencjalnych pielgrzymów i turystów. Więc ten drugi cel to promocja naszego miasta, promocja ziemi chełmskiej. W związku z tym wszyscy powinniśmy działać ze świadomością, że to nasze wspólne wysiłki razem połączone dadzą wymierne efekty do tego, żeby wydobyć to piękno historyczne, po to, żeby właśnie, między innymi tak jak teraz słyszymy, różne grupy tutaj przybywają, żeby mogli nie tylko nacieszyć się oko widokiem, że to ładnie wygląda, ale też odbyć lekcję historii, bo to nasze wspólne dobro, nasze wspólne dziedzictwo i nasze wspólne zadanie.
Mamy perełkę. Chełm jest taką perełką i to jest takie miejsce, które może przyciągać. Gdyby zrealizować ten pomysł, że będzie tutaj hotel, noclegi w zabytkach, do tego to Centrum Dialogu Kultur i rezerwat archeologiczny i bardzo cenna bazylika ze wspaniałymi kryptami, w których wciąż trwają badania, to mamy naprawdę cenne miejsce, w którym turyści nie tylko przeżyją uniesienia duchowe związane z wiarą, ale przede wszystkim z zabytkami, z najstarszą i trochę nowszą historią Chełma. Jest to takie naprawdę bardzo cenne miejsce, warte zachowania, udostępnienia i warte tego, żeby być z niego dumnym.
Osobiście to jest dla mnie miejsce, które bardzo kocham. To była moja pierwsza parafia, do której przyszedłem. To doświadczenie tego miejsca jest dla mnie dzisiaj, z perspektywy tych lat, potwierdzeniem, że tu jest moje miejsce, bo tutaj mam do spełnienia pewne zadanie. Tak odczuwam, tak odbieram jako misję, jako zadanie, ale też jako zaszczyt, że mogę przede wszystkim też tutaj służyć Matce Bożej, Panu Bogu przez Maryję i ludziom, z którymi tutaj współpracujemy. Idziemy razem do nieba.
Bliżej stąd.
No tu stąd jest bliżej.